drogie siostry, czcigodni księża, więc w dużej części tego mojego około półgodzinnego referatu będą treści, które są właśnie w tym artykule w programie duszpasterskim, ale na użytek naszego dzisiejszego spotkania dodałem pewne inne treści, chcąc pokazać punkty styczne pomiędzy tą ideą królowania Chrystusa w Polsce i dziełem, tak zwanym dziełem intronizacji, a służbą żywego różańca. Otóż misją Kościoła zleconą mu przez Pana i realizowaną w mocy Ducha Świętego jest szerzenie Królestwa Bożego. Wyraźnie uczy o tym Sobór Watykański II. Na przykład w dekrecie o apostolstwie świeckich, Apostolicam Actuositatem, czytamy, że Kościół powstał do życia w tym celu, by szerząc Królestwo Chrystusowe po całej ziemi ku chwale Ojca, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich skierować cały świat rzeczywiście do Chrystusa. Wszelka działalność ciała mistycznego zmierzająca do tego celu nazywa się apostolstwem, które Kościół sprawuje poprzez wszystkie swoje członki, jednak na różne sposoby. Z tego wynika, że wszyscy, którzy należymy do wspólnoty Kościoła i ją tworzymy, poprzez swoje zaangażowanie w świecie, mamy obowiązek budować i szerzyć Królestwo Boże. Jest bowiem rzeczą oczywistą i powszechnie znaną zasada pedagogiczna, że miarą uczestnictwa jest zaangażowanie, zaś zaangażowanie jest funkcją odpowiedzialności. Jeżeli ktoś się angażuje, czuje się za to odpowiedzialny. Jeśli daje mu się odpowiedzialność, to też zwykle pociąga to za sobą jego zaangażowanie. To oznacza, że skoro przez chrzest stałem się członkiem Kościoła, a więc z natury rzeczy uczestniczę w jego życiu, to z tego wynika mój obowiązek odpowiedzialnego zaangażowania w realizację tego zasadniczego celu, jakim jest przybliżanie Królestwa Bożego. Pojęcie Królestwo Boże, czy Królestwo Niebieskie, albo Królestwo Chrystusowe, to w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jedne z najczęstszych i najpopularniejszych słów. Te pojęcia tylko w samych Ewangeliach występują 109 razy. I nie powinno to dziwić, gdyż temat Królestwa Bożego jest kluczowy dla całej misji Jezusa od samego początku. Szczególnie dobitnie ukazuje to święty Marek. W ostatnią niedzielę, przedwczoraj, słyszeliśmy w Ewangelii te słowa, które Jezus wypowiada, rozpoczynając publiczną działalność. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Można więc powiedzieć, że cały program działania Jezusa to troska o Jego Królestwo. Czym zatem jest Królestwo Boże? Daremnym wysiłkiem byłoby szukać w Biblii Jego definicji. Nawet sam Jezus w Ewangelii Mateuszowej mówi o Królestwie Bożym za pomocą wielu przypowieści, porównując je do ziarna pszenicy, które zostało wrzucone w ziemię po to, aby wzrastało, czy ziarna gorczycy, uważanego za najmniejsze nasiono, z którego wyrasta wielki krzew, czy do zaczynu, który zakwasza całe ciasto. Królestwo Boże jest jak perła lub skarb ukryty w roli, którą pewien człowiek kupił za wszystkie swoje pieniądze, jakie miał, aby jak sieć rybacka zagarniająca, albo jest jak sieć rybacka, która zagarnia mnóstwo ryb. Ta różnorodność obrazów i porównań, za pomocą których Pan Jezus wyjaśnia apostołom i gromadzącym się wokół Niego tłumom, czym jest Królestwo Boże, dobitnie pokazuje, że jest to rzeczywistość, której nie da się wyrazić ludzkim językiem, a tym bardziej zamknąć w ciasnych pojęciach. Jednym słowem, jest ono tajemnicą. Przychodzi wtedy, gdy Słowo Boże jest wsiewane w ludzkie serca jak ziarno i jest przyjmowane z całą otwartością. Jest rzeczywistością niewidzialną i nie da się go zaobserwować jak jakiegoś zjawiska, bo ono jest w nas, a więc wypełnia przestrzeń wewnętrzną, jaką jest życie duchowe. To wszystko wskazuje, że Królestwo Niebieskie jest darem Bożym i nie podlega żadnym prawom czy ziemskim procesom, co dobitnie podkreślił Pan Jezus, zaznaczając podczas przesłuchania u Piłata, że On jest królem, a Jego królestwo nie jest z tego świata, choć spełnia się na tym świecie. W Jego centrum jest Jezus Chrystus jako król, pan i władca. Jednym słowem, odkupiciel. Innymi słowy, królestwo niebieskie, czyli królestwo Chrystusowe, to rzeczywistość duchowa, która, jak wskazuje na to nazwa, polega na podporządkowaniu wszystkiego Chrystusowi. Chrześcijanin, przyjmując przez sakrament chrztu Jezusa za swego Pana, wchodzi w nowy porządek i ma obowiązek doprowadzić do tego, aby prawo Bożej miłości i miłosierdzia przeniknęło wszystkie wymiary jego życia, od spraw najprostszych i codziennych, przez życie rodzinne i zawodowe, aż po zgodny z nauką Ewangelii porządek społeczno-ekonomiczny i polityczny. Wbrew różnym obawom, nie chodzi jednak o tworzenie państwa wyznaniowego na wzór tych, które są w krajach muzułmańskich. Kościół Święty ustami Ojców Soboru Watykańskiego II mocno podkreśla konieczność respektowania słusznej sekularyzacji, to znaczy autonomii spraw doczesnych, którą koniecznie trzeba odróżnić od sekularyzmu. Trafnie wyraził to papież święty Paweł VI, pisząc w encyklice Evangelii Nuntiandi, iż w centrum naszego dzisiejszego świata tkwi coś, co jest jakby szczególną jego cechą, mianowicie sekularyzm. Nie mówimy o sekularyzacji, pisze papież, która jest słusznym i prawowitym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia w stworzeniu w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one się rządzą autonomicznie. Byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca. Mamy tu na myśli rzeczywisty sekularyzm, czyli taką koncepcję świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza, czego jesteśmy świadkami w obecnych czasach. Królestwo Boże zatem, respektując ten porządek świecki, sekularyzację słuszną, nie burzy doczesnego porządku świata, ale nadaje mu właściwy sens i porządek. Sprawa Królestwa Bożego jest w centrum życia Kościoła od samego początku. Jednak ostatnio mocno odżyła w Polsce pod wpływem prywatnych objawień, jakie miała służebnica Boża Rosalia Celach, zmarła w 1944 roku, krakowska pielęgniarka. Pozostając pod kierownictwem duchowym jezuitów, była bardzo zaangażowana w szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusa. Ponieważ prowadziła głębokie życie duchowe na poziomie mistycznym, dostępowała wielu chrystofanii, czyli wewnętrznych objawień Pana Jezusa, który poprzez nią domagał się uznania Go w Polsce za Pana i Króla. W jednym z objawień, które miało miejsce tuż przed wybuchem II wojny światowej, Pan Jezus ukazał Rosalii wizję zagłady świata, która jest konsekwencją odrzucenia Boga, tego sekularyzmu właśnie, i odrzucenia praw Bożych przez narody. Jednocześnie podkreślił, że jest jednak ratunek dla Polski, jeśli mnie uzna za swego króla i Boga w zupełności przez intronizację. Chodzi tu głównie o intronizację serca Jezusowego w tym przypadku. Tego rodzaju żądania Pana Jezusa, aby Polacy uznali Jego królowanie, stały się w ostatnich dziesięcioleciach inspiracją dla wielu świeckich. To jest godne podkreślenia, że właśnie świeccy upomnieli się o żądania Pana Jezusa. Zaczęły więc powstawać wspólnoty i ruchy, których duchowość koncentrowała się wokół idei królowania Chrystusa w polskim narodzie. Niektóre z nich, dopuszczając się daleko idących nadinterpretacji wspomnianych prywatnych objawień Rosalii Celach, zaczęły szerzyć wykraczającą poza ramy nauki Kościoła i teologicznie ułomną ideę Chrystusa Króla Polski. niekiedy przedstawianego na obrazach czy w formie figur z licznymi emblematami narodowymi, jak piastowskie orły czy barwy narodowe. Na tę nie do końca właściwą wizję królowania Chrystusa w Polsce nałożyła się osobliwa działalność księdza Piotra Natanka z Grzechyni w archidiecezji krakowskiej, który z uwagi na błędy doktrynalne i brak posłuszeństwa swojemu biskupowi od 2011 roku objęty jest suspensą, a więc nie pozostaje w jedności z Kościołem. Dla wielu duszpasterzy i świeckich idea uznania Chrystusa za króla i pana jednoznacznie niestety kojarzona jest właśnie z osobą księdza Natanka i charakterystycznymi czerwonymi płaszczami, jakie ostentacyjnie zakładają jego zwolennicy, zwłaszcza podczas dużych uroczystości religijnych. Wyciągając te płaszcze gdzieś tam z torebki, z reklamówki w ostatniej chwili. Tymczasem już w 2012 roku Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski podjęła wysiłek bliższego poznania poszczególnych ruchów intronizacyjnych i analizy treści, które głoszą. Rok później, w 2013, w miejsce działającego od 2006 roku zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw społecznych aspektów intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, biskupi powołali zespół do spraw ruchów intronizacyjnych pod kierunkiem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. W skład tego zespołu weszło 12 biskupów, kilku teologów, ja się tam znalazłem także, oraz kilkunastu świeckich kobiet i mężczyzn, przedstawicieli wspomnianych ruchów czy też środowisk intronizacyjnych. W ciągu kilku lat żmudnej i niekiedy burzliwej pracy zespołowej, polegającej na wnikliwej analizie nauczania Kościoła i prywatnych objawień Rosalii Celak, służebnicy Bożej, oraz dyskusji i modlitwie, zespół pod auspicjami Konferencji Episkopatu Polski przygotował uroczystą proklamację jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Potocznie czy też umownie jest on nazywany intronizacją, choć nie jest to zasadne. Intronizacja oznacza bowiem nadanie komuś władzy i wprowadzenie go na tron. Tymczasem my nie nadajemy Chrystusowi żadnej władzy, bo On jako nasz Pan i Zbawiciel ma tę władzę sam ze siebie i nie ogłaszamy Go królem, bo On nim jest jako Bóg i człowiek. Natomiast jubileuszowym aktem publicznie i uroczyście zadeklarowaliśmy poddanie się Jego władzy i Jego panowaniu. Dlatego jest to akt przyjęcia Chrystusa za naszego Pana i Króla. Wydarzenie to miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19 listopada 2016 roku na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Proklamacji aktu dokonał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki w obecności ponad 60 biskupów, około 1000 kapłanów i, mówiąc bardzo oszczędnie, co najmniej 150 tysięcy wiernych, niektórzy szacują grubo ponad 200. Wiernych, którzy przybyli z całej Polski. Jak zapewne pamiętamy, był obecny też pan prezydent Andrzej Duda i najwyższe władze parlamentarne oraz rządowe. Pod względem formy, treści i znaczenia dla Kościoła w Polsce jubileuszowy akt można porównać ze ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza z 1656 roku czy ślubami jasnogórskimi błogosławionego prymasa tysiąclecia z 1956 roku. Biskupi polscy w komentarzu do tego wydarzenia podkreślają, że to dopiero początek drogi do rozszerzania Królestwa Chrystusowego w Polsce. To, co czasem nazywa się intronizacją, a co miało miejsce w 2016 roku, ma być jak uderzenie w wielki dzwon, który ma obudzić uśpione polskie sumienia i pobudzić Polaków do wielkiej pracy przede wszystkim nad osobistą przemianą w duchu Ewangelii i wymagań, jakie wynikają z przyjętego Chrztu Świętego. Po tym uroczystym proklamowaniu, że pragniemy, aby Chrystus Pan był królem naszych serc, teraz potrzeba wielkiej, długofalowej i pokornej pracy oraz współpracy z łaską Bożą. Wielu sceptyków jubileuszowego aktu twierdzi, że nie był on żadną intronizacją, a nawet był spiskiem przeciwko intronizacji. Są takie publikacje, są takie książki, spisek przeciwko intronizacji. Nawet niektórzy duchowni uważają, że wystarczy dokonać prawdziwej intronizacji, cokolwiek by to miało znaczyć, czyli ogłosić Pana Jezusa królem Polski, a On sam swoją mocą zaprowadzi wreszcie ład i porządek, począwszy od najwyższego szczebla władzy publicznej aż do zwykłego obywatela. Jest to przeświadczenie, które przypomina tę scenę z Ewangelii, kiedy po cudownym rozmnożeniu chleba chciano porwać Jezusa i obwołać Go królem. Wówczas On swoją boską mocą sam rozwiązałby wszystkie problemy społeczne i ekonomiczne bez żadnego zaangażowania ludzi. Bardzo wygodna forma. Jest to oczywiście błędne, naiwne i poniekąd magiczne, a do tego roszczeniowe myślenie sprzeczne z nauką Jezusa, który swoim uczniom wyraźnie poleca najpierw starać się o sprawy Królestwa Bożego i który wyraźnie zadeklarował, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Natomiast jubileuszowy akt jest publicznym, moralno-duchowym zobowiązaniem się Kościoła i narodu, które należy podjąć i wypełnić. Nie można więc dopuścić do tego, aby po raz kolejny wielka inicjatywa obrony naszej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości pozostała jedynie piękną deklaracją na papierze. Potrzeba zatem zaangażowania wszystkich, zwłaszcza laikatu, wszakże wspomniany jubileuszowy akt wyrósł oddolnie, jak wspomniałem, z pragnienia moralno-duchowej odnowy Polski, zainspirowanej prywatnymi objawieniami służebnicy Bożej Rozalii Celak i inicjatywy środowisk ludzi świeckich. Odtąd sprawa budowania Królestwa Bożego i rozszerzania go na polskiej ziemi nie jest już sprawą wyłącznie tzw. ruchów intronizacyjnych, które upominały się o wierność temu wszystkiemu, co dla poszczególnego chrześcijanina wynika z faktu wyznawanej wiary, a dla całego narodu z tego, czego uczy nas historia bogata w szczególne Boże interwencje za przyczyną Maryi, naszej Matki i Królowej Polski. W to dzieło rozszerzania Królestwa Chrystusa w Polsce powinny twórczo włączyć się także środowiska cechujące się pogłębionym życiem duchowym, jak wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy, na przykład Ruch Światło Życie, Odnowa Charyzmatyczna, Droga Neokatechumenalna, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i wiele innych, jak również Żywy Różaniec. Któż bowiem bardziej niż to właśnie środowisko Żywego Różańca, tak mocno zaangażowane w życie Kościoła na poziomie parafialnym, rozumie odpowiedzialność za zbawienie innych i czuje się przynaglone, aby przyprowadzać innych ludzi do Jezusa dzięki wstawiennictwu Maryi. Nie chodzi więc o jakiś nowy ruch religijny czy jakąś nową strukturę organizacyjną w Kościele, jak czasem się słyszy. Albo też nie chodzi o zmianę duchowości tych czy innych formacji, ale o wierność swemu chrześcijańskiemu powołaniu, czyli powrót do początku, do źródła, do chrztu, które w istocie jest pójściem do boju pod sztandarem Chrystusa Króla w trosce o prawdę i życie, świętość i łaskę, sprawiedliwość, miłość i pokój, jak to słyszymy w prefacji na uroczystość Chrystusa Króla. I w tym miejscu pojawia się pytanie o sposób zaangażowania Żywego Różańca w dzieło tak zwanej intronizacji, choć jak powiedziałem, traktujemy to pojęcie bardzo umownie. Mimo iż Żywy Różaniec ma swoją specyfikę organizacyjną i własną duchowość, którą należy respektować, to także ma udział w szerzeniu Królestwa Bożego i chrystusowego królowania w Polsce. Tę tezę można uzasadnić, wskazując przynajmniej na dwie główne racje. Rację teologiczno-eklezjalną i rację formalną. Jeśli chodzi o rację teologiczno-eklezjalną, dla której żywy różaniec miałby się zaangażować w dzieło szerzenia królowania Chrystusa w Polsce, to warto zauważyć, że żywy różaniec jako jedna z najstarszych i najbardziej powszechnych form zaangażowania głównie dorosłego laikatu w życie Kościoła na poziomie parafialnym, który jest fundamentalny, jest mocno osadzony we wspólnocie Kościoła, o czym przypomina tegoroczny program duszpasterski pod hasłem Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Przywołując słowa świętego Jana Pawła II z adhortacji Vita Consecrata, że życie konsekrowane jest niejako w sercu Kościoła, przez analogię można powiedzieć, że środowiska żywego różańca, nawet te najmniejsze, są w sercu Kościoła. Serce zaś stanowi nieodłączny i konieczny organ każdego organizmu. Serce reaguje na wszystko, co dzieje się z organizmem i co się dzieje w organizmie. To, jaka jest kondycja organizmu, rzutuje na stan serca i vice versa. Jakie serce, taki i organizm. Skoro więc Kościół z woli Chrystusa pozostaje w służbie Królestwa Bożego na ziemi, to żywy różaniec nie może tego nie uwzględniać w swej duchowości i formach pobożności czy praktyce duchowej. Gdyby było inaczej, to sprzeciwiałoby się to regułom eklezjalności zrzeszeń chrześcijańskich, które mocno wyartykułował święty Jan Paweł II w adhortacji Christi Fideles Laici w numerze 30. Jednym z tych kryteriów eklezjalności zrzeszeń chrześcijańskich jest, cytuję, zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli w ewangelizacji i uświęcaniu ludzi oraz urabianiu na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska. Wymaga to, by zrzeszenia laikatu, wszystkie razem i każde z osobna, pogłębiały swoje zaangażowanie misyjne, stając się w coraz większym stopniu podmiotem nowej ewangelizacji. Śmiem twierdzić, że żywy różaniec pod tym względem nie ma problemów. To kryterium wypełnia aż nadto. Z tym wiąże się inne kryterium eklezjalności, a mianowicie, cytuję, zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, będąca zawsze w świetle społecznej nauki Kościoła służbą na rzecz pełnej godności człowieka. Znaczy to, że zrzeszenia świeckich, wnosząc do społeczeństwa żywe świadectwo uczestnictwa i solidarności, sprzyjają umocnieniu w nim zasad sprawiedliwości i braterstwa. To byłaby ta racja, nazwijmy to, eklezjalna. Natomiast racja formalna. Sama forma, czyli struktura modlitwy różańcowej, a także jego teologia, której syntezę podał święty Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae, również potwierdza, że jej ideą przewodnią jest głoszenie i szerzenie Królestwa Bożego, a zarazem królowania Chrystusa. Wprowadzone przez papieża z Polski tajemnice światła wyraźnie eksponują ten aspekt, zwłaszcza w trzeciej tajemnicy światła pod nazwą Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Komentując te tajemnice różańcowe, papież wyjaśnił, cytuję, że każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej osobie Jezusa Chrystusa. Dalej, rozpoczynające modlitwę różańcową i każdy dziesiątek różańca wezwanie Ojcze Nasz, o czym usłyszymy w dzisiejszej liturgii, zawiera wołanie Przyjdź Królestwo Twoje oraz pragnienie, aby wypełniała się wola Boża na ziemi, czego niedoścignionym ideałem jest niebiańska komunia zbawionych i aniołów. Ponadto dla każdego czciciela Matki Bożej jest rzeczą oczywistą, że prawdziwa cześć jej należna nie sprowadza się do pobożnych westchnień, ale jest naśladowaniem Maryi i okazywaniem jej posłuszeństwa. W tym kontekście nie można zapominać o jej wyraźnym poleceniu z Kany Galilejskiej skierowanym do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Posłuszeństwo względem Matki Bożej jest zarazem posłuszeństwem okazywanym Jezusowi, a więc uznaniem Go za swego Pana i Króla. Jeśli więc, jak mocno podkreśla święty Jan Paweł II na samym początku cytowanego listu Rosarium Virginis Mariae, jeżeli więc różaniec, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, co podkreśla papież wielokrotnie, to świadomi swego zaangażowania członkowie żywego różańca nie mogą nie poczuwać się do odpowiedzialności za szerzenie Królestwa Bożego wokół siebie. A co to oznacza w praktyce? Kilka refleksji, bo temat zasługiwałby na pogłębienie. Od strony formacyjnej, moim zdaniem, należałoby mocniej uświadamiać sobie chrystologiczny wymiar różańca w duchu zdrowej, posoborowej mariologii. I tu pozwolę sobie na taki pewien komentarz. Kiedyś na spotkaniu zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, analizując różne sytuacje, doszliśmy do wniosku, że polska maryjność, czyli to ta pobożność maryjna i polska mariologia, którą mamy naprawdę na wysokim poziomie, to jest trochę tak jak tory kolejowe. Nigdy się nie przetną, biegną obok siebie. I to jest smutne, że mariologia, a mamy na przykład, no teraz jakoś zawieszone jest to czasopismo, które redagował ksiądz Kumala, Salvatoris Mater, wysokiej klasy czasopismo naukowe, i w ogóle mariologia, którą prezentujemy w Polsce, mamy wielu specjalistów, one się nie przekładają na praktykę duszpasterską albo w bardzo małym stopniu. I to jest smutne, więc należałoby właśnie pogłębić ten aspekt chrystologiczny różańca w duchu zdrowej, posoborowej mariologii i czerpać z niej, a temu celowi mogłyby służyć cykle kateches czy też rozważań nad jubileuszowym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, na przykład przy okazji comiesięcznych spotkań czy dorocznych rekolekcji, pielgrzymek i temu podobnych. Na ten temat materiałów jest bardzo dużo. Mogę tu księżom powiedzieć, to panowie doskonale o tym wiedzą, że z prywatnych środków jeden z członków dzieła, które panowie reprezentują, z własnych pieniędzy sfinansował wydanie kilkukrotne modlitewnika ku czci Chrystusa Króla, materiałów formacyjnych rozsyłanych do wszystkich parafii w Polsce, to jest ponad 10 tysięcy. Z prywatnych pieniędzy ten człowiek to zrobił, opłacając jeszcze dostarczenie tych materiałów do parafii poprzez kurię, które w niektórych diecezjach, o czym wiem, pobierały za to opłaty, mimo że były to gratisy. No, tak to bywa czasem. Wracając do tematu. Otóż ten akt jubileuszowy jest zobowiązaniem się Kościoła w Polsce, nie jakiegoś wąskiego grona ludzi, ale właśnie z uwagi na tę formę, jaką przybrał, jest zobowiązaniem się Kościoła w Polsce wobec Boga i historii, jak wspomniałem, porównywanym do ślubów króla Jana Kazimierza czy milenijnych ślubów prymasa tysiąclecia. Czy znowu po raz trzeci mielibyśmy nie dochować swoich przyrzeczeń? Żywy różaniec dzięki swej tradycyjnej i zarazem podstawowej formie zaangażowania w Kościele poprzez regularną i wspólnotową modlitwę jest formacją najbardziej stabilną i zarazem powszechną, bo w każdej parafii. Nie wiem, czy jest jakaś parafia w Polsce, w której nie byłoby róż różańcowych. Ma zatem wszelkie prerogatywy, aby w duchu Maryi, służebnicy Pańskiej i Matki Kościoła, podejmować i wcielać w życie parafialne zadania i zobowiązania Kościoła w Polsce. Cechująca żywy różaniec zdrowa formacja duchowa nie może nie uwzględniać także liturgii, która, jak przypomina Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Z tej racji członkowie Żywego Różańca w trosce o swoją maryjno-eklezjalną tożsamość jako pierwsi będą angażować się na przykład w liturgiczne obchody uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. I wreszcie, co jest równie istotne, o ile nie najważniejsze, przez jakość swego życia, zaangażowania w Kościele i w społeczeństwie, poprzez dawanie świadectwa, dyskretne, choć realne, na kształt ziarna rzuconego w glebę, członkowie Żywego Różańca będą przyczyniać się do budowania Królestwa Chrystusowego w Polsce i do potwierdzania swoim życiem, że Chrystus, Syn Maryi, jest ich Królem i Panem. I parę zdań podsumowania. Kto wie, może jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który zobowiązuje wszystkich ochrzczonych w Polsce do konsekwentnego przeżywania swojej wiary i wcielania wynikających z niej konsekwencji we wszystkie obszary życia, być może jest ostatnią szansą, jaką daje nam Boża opatrzność, aby ocalić nade wszystko wiarę, tożsamość narodową oraz ład społeczny. Należy przy tym pamiętać o tej kolejności spraw, gdyż bez oparcia się na wierze, która musi przekładać się na wysoką jakość życia osobistego, nie będzie ani ładu społecznego, ani utrzymania narodowej tożsamości. Historia pokazuje, że jeśli przetrwaliśmy dziejowe zawieruchy, to tylko dzięki dochowaniu wiary. I czy nie jest to także wiekopomne nasze zobowiązanie wobec największego z Polaków, świętego Jana Pawła II, abyśmy całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście, jak mówił w Krakowie na zakończenie swojej pierwszej wizyty, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. I czy nie są to prorocze słowa, jakie papież Pius XI zawarł w liście apostolskim Quas Ante Annos z okazji Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu w 1937 roku, kiedy napisał: na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. Czy to nie są słowa prorocze? Dziękuję bardzo.